Zapraszamy na audycję cykliczną Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj gościmy w naszym studio księdza profesora, doktora habilitowanego Sławomira Stasiaka, moderatora dzieła biblijnego w Legnicy, prolektora papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownika Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Bardzo serdecznie witamy księdza profesora.
Bardzo serdecznie witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
I przed nami niedziela zesłania Ducha Świętego, więc
tak, niezwykłe wydarzenie w historii Kościoła, niezwykłe działanie Ducha Świętego w historii Kościoła, którego doświadczamy do dnia dzisiejszego. Więc tym bardziej zapraszamy wszystkich do rozważania czytań, do medytacji nad czytaniami na najbliższą niedzielę, a przypomnijmy, że będą to czytanie pierwsze, wzięte z Dziejów Apostolskich, rozdział drugi, wersety od 1 do 11. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, tak tytułuje lekcjonarz to czytanie. Następnie drugie czytanie z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 12, wersety od 3 do 7 i od 12 do 13. I tutaj z kolei ukazana jest moc Ducha Świętego, który jest źródłem jedności chrześcijan. Oczywiście będziemy śpiewali również sekwencję Przybądź Duchu Święty, ale wracamy do czytań biblijnych w Ewangelii, fragment Ewangelii Świętego Jana, rozdział 20, wersety od 19 do 23. Tu z kolei obdarowanie Duchem Świętym przez Chrystusa. Zapraszamy wszystkich do medytacji Słowa Bożego.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kretyńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieło Boże.
Dzieje apostolskie bywają nazywane Ewangelią Ducha Świętego, a ich tłem, zwłaszcza tego fragmentu, którego wysłuchaliśmy dzisiaj, jest judaistyczne święto Pięćdziesiątnicy, które stało się świętem nowego przymierza w Duchu Świętym na fundamencie znanego fragmentu Jeremiasza, kiedy pisał w 31 rozdziale: oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze, nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej, lecz takie będzie moje przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Na początku przepowiadania Jezusa zapowiedziany został dar Ducha Świętego. W Ewangelii Łukasza, rozdział 4, werset 18, czytamy bowiem: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie. Na początku zaś przepowiadania pierwotnego Kościoła opowiedziane zostało wylanie Ducha Świętego. Trzy symbole pozwalają określić znaczenie tego daru. Wiatr, czy też tchnienie, to klasyczny znak stwórczej interwencji Boga w kosmosie. O tym było już w Księdze Rodzaju. Również w powołaniu do życia człowieka. O tym również w Księdze Rodzaju. Działanie Boga w Mesjaszu. O tym szeroko pisał prorok Izajasz, zwłaszcza w trzecim proroctwie o Emmanuelu, a także w wierzących. Na to zwracał uwagę w swojej Ewangelii święty Jan. Jak wskaże Jezus w symbolicznym geście tchnienia na uczniów w dzisiejszej Ewangelii, rozpoczyna się wielkie, ponowne stwarzanie ludzkości. Niezwykła, a nawet surrealistyczna wizja wyschłych kości, o której pisał Ezechiel w 37 rozdziale, otrzymuje teraz nowe, swoje, głębokie i duchowe wypełnienie. Drugi symbol to ogień, od zawsze uważany za znak Bożej transcendencji. Ogień może być, nie może być uchwycony, ani tym bardziej zamknięty w dłoń, ale także Bożej immanencji. Ogień ogrzewa i oczyszcza. Duch jest obecnością w nas Boga, całkowicie różnego i transcendentnego. Ostatnim jest dar języków, który bardziej oznacza dar charyzmatyczny niż nadnaturalną wielość języków, o czym pisali prorocy. Jednak za pośrednictwem tego daru wskazuje się jeszcze na jeden element. Wielość języków była ewidentnym znakiem podziału ludzkości. O tym czytamy w historii o wieży Babel. Teraz jednak staje się znakiem uniwersalizmu Kościoła, który pozostaje różnorodny tak pod względem rasowym, jak i kulturowym, a jednak wciąż pozostaje jednym ciałem Chrystusa. I rzeczywiście nasz fragment kończy się tak zwaną tablicą narodów, wyliczeniem tych wszystkich ludów, którzy rozumieli słowa głoszone przez apostołów. A jest ona wyrazem pluralizmu, uniwersalizmu i jedności Kościoła. Źródłem i duszą tej jedności w wielości jest Duch Święty.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno, jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem.
Ten fragment z listu świętego Pawła na temat charyzmatów, to znaczy indywidualnych darów Ducha Świętego dla dobra Kościoła, można nazwać Pawłową Pięćdziesiątnicą, czy też Pawłowym opisem zesłania Ducha Świętego. Dla apostoła Duch jest kryterium weryfikacji autentyczności wiary. Jedynie mając Ducha Świętego można powiedzieć: Panem jest Jezus. A jest to przecież paschalne wyznanie wiary. Wiara jest darem Ducha. Dla apostoła Duch Święty ma wymiar trynitarny. Widać to w niezwykłym paralelizmie, jaki występuje w wersetach od 4 do 7, w którym zakłada się tajemniczą jedność pomiędzy Duchem, Panem Jezusem, a Bogiem Ojcem. Duch dla Pawła jest źródłem celu, który mają osiągnąć indywidualne charyzmaty, to znaczy pożytek i wzrost Kościoła. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra, czytamy w 7 wersecie. Duch wreszcie dla Pawła jest duszą tego jednego ciała, które jednak składa się z wielu członków. Duch Święty zatem dla Pawła jest źródłem naszego chrztu i sakramentów Kościoła. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Tak pisał w 13 wersecie. Duch zatem dla Pawła jest źródłem jedności, jeden duch, jedno ciało, lecz także różnorodności, wiele członków, Żydzi i Grecy, niewolnicy czy wolni, wielość charyzmatów.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
Oto Pięćdziesiątnica Janowa. Kontekstem jest objawienie się zmartwychwstałego Chrystusa w Jerozolimie wieczorem, w dniu Paschy. Dla Pawła Pięćdziesiątnica zesłanie Ducha Świętego posiada ścisły związek z Paschą, uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, dla Jana. Podobnie jak Duch, Paraklet i Zmartwychwstały Chrystus są głęboko złączeni w pięciu obietnicach Ducha obecnych w mowie pożegnalnej. Podobnie jak we wszystkich chrystofaniach mających miejsce w Jerozolimie, również nasz tekst posiada trzy elementy strukturalne. Inicjatywa Jezusa, wchodząc, mówi: pokój wam. Rozpoznanie w wieży paschalnej, pokazał im ręce i bok. I wreszcie misja, Duch Święty na odpuszczenie grzechów, który zostaje przekazany uczniom. Motywem centralnym jest tchnienie Jezusa na uczniów. Gest przywołujący pierwotny akt stwórczy Boga, który tchnął na niego człowieka, duszę działa czyniącą i napełnił duchem żywotnym. O tym czytamy w Księdze Mądrości w rozdziale 15, werset 11. W odpuszczeniu grzechów, radosnej możliwości danej Kościołowi, odnajdujemy znak obecności Ducha pośród nas, a także początek nowego stworzenia, które jest także początkiem nowej ludzkości, sprawiedliwej i odkupionej. Od tej chwili na zawsze Duch będzie mocą zbawczą, którą uczniowie będą ukazywali w jedności z Jezusem. Uroczystość zesłania Ducha Świętego, celebracja wybitnie wspólnotowa, jest wielkim i absolutnie fundamentalnym wspomnieniem chrztu i pojednania. Jest odkryciem na nowo sakramentalnej obecności Chrystusa poprzez Ducha Świętego w Jego Kościele.
Daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi i wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, to pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć, opiekuj się moją.
Szukając Słowa Bożego, cykliczna audycja w Radiu Maryja, czekamy już na telefony od Państwa, telefony z pytaniami, telefony z myślami, z też podzieleniem się treścią Słowa Bożego, które do nas trafiło i trafi w najbliższą niedzielę zesłania Ducha Świętego. W studio komentatorem Słowa Bożego jest ksiądz profesor doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. I numer stron dla Polski Północnej 56 655 2355, dla Polski Południowej 56 655 2356, dla zagranicy również 48 56 655 2333, 48 56 655 2366. Bądź tym przewodnikiem. zanim telefony do nas odbieramy, do naszej audycji, bo one też tworzą właśnie tę drugą część, a więc pierw słuchamy, czytamy Słowo Boże, potem jest komentarz taki właśnie naukowy, konkretny, biblijny i wreszcie nasze takie odczucia, nasze impresje, że tak powiem. Możemy powiedzieć, księże profesorze, że ze strony Ducha Świętego to są urodziny Kościoła, prawda?
Tak, to jest...
Kolejne, świętujemy kolejne urodziny Kościoła.
Tak, to jest to są rzeczywiście narodziny Kościoła, bowiem misterium paschalne Jezusa Chrystusa zostało dopełnione przez Jego wstąpienie, powrót do domu Ojca i obietnica Ducha Parakleta, wielokrotnie powtarzana w liturgii w dniach poprzedzających, zesłanie Ducha Świętego teraz została zrealizowana i to tę realizację obietnicy przeżywamy w Kościele, przyjmując Ducha, który jest siłą ożywczą. I tu warto też wspomnieć o tym, że jest to jedna z niewielu uroczystości, w których zalecana jest, a wręcz nie chcę powiedzieć, użyć mocniejszego słowa, ale Kościół jest zachęcany do tego, żeby przeżywać Wigilię zesłania Ducha Świętego, czyli oczekiwać na to, na zesłanie Ducha Świętego i w wielu miejscach w naszym kraju w noc z soboty na niedzielę będzie właśnie trwało takie oczekiwanie na wielki powiew odnowy w Kościele i myślę, że jest to wydarzenie niezwykle radosne, ale musimy pamiętać o tym, że powinno być przez nas przeżywane w kontekście całego wydarzenia paschalnego Jezusa. On narodził się, on przyszedł, on głosił Ewangelię o Królestwie, on cierpiał, umarł, zmartwychwstał, w niebo wstąpił i posłał nam swojego Ducha. I musimy tę rzeczywistość widzieć właśnie w takim stylu janowym, który widzi właśnie całe to wydarzenie jako jeden dzień. Zmartwychwstanie to jest jeden dzień, kiedy on się objawia i posyła Ducha Kościołowi.
To oczywiście jest takie zawsze trudne rozważanie, bo wiemy, że sama Trójca Święta jest dla nas tutaj nie do przeniknienia. My tylko próbujemy jakby trochę po omacku. Mnie tak osobiście nurtowało ciągle pytanie, tak obrazowo, gdzie był Duch Święty w Starym Testamencie? Bo wiadomo, tutaj mamy to działanie, bezpośrednio posyła apostołów. Pan Jezus, nie byłoby Kościoła, nie byłoby modlitwy, nie byłoby apostolskości, gdyby nie Duch Święty. A Stary Testament był nad prorokami pewnie.
Myślę, że tak, oczywiście. Mhm. Działanie Trójcy Świętej rozciągnięte jest na całą historię świata, również czas Starego Testamentu. Jakkolwiek doszukiwanie się takich wskazówek wprost nauki o Trójcy Świętej w Starym Testamencie jest skażone na porażkę. Tam możemy znaleźć jedyne pewne drobne sugestie wprowadzające tę prawdę o Trójcy Świętej z różnych powodów, ale może nie dyskutujmy tej kwestii tu zbyt naukowo. Ja myślę, że obecność Ducha Świętego w Starym Testamencie jest bardzo dobrze widoczna. To tchnienie ożywiające, które Bóg daje człowiekowi, to tchnienie stwórcze, którym Bóg działa, to o czym wspomniałem w komentarzu, działa w świecie, działa w człowieku, działa w Mesjaszu, działa wreszcie w Kościele i nie przez przypadek w każdym z tych wypadków pojawia się najpierw hebrajskie pojęcie ruach, które zarówno może oznaczać ducha, w sensie spersonalizowanym, jak i tchnienie, powiew, jak później w Nowym Testamencie pneuma, czyli również to tchnienie, które może oznaczać zarówno wiatr, jak i działanie samego Ducha Świętego. Mówi się przecież o tym, że Duch tchnie, kędy chce. I to jest właśnie ta treść, która zyskała swoje wypełnienie w czasach Kościoła, a które miała tylko drobne sygnały również w Starym Testamencie.
A to wyrażenie, że to unoszenie się nad wodami,
że się Oczywiście, również, jakkolwiek tam jeszcze nie możemy mówić o Duchu Świętym jako o sobie, bo tam jest wyraźnie powiedziane, Duch Boży unosił się nad wodami. Ale to są właśnie te drobne przesłanki, które pozwalają zobaczyć takie światełko zapowiadające pełnię nauki o Trójcy Świętej w Nowym Testamencie.
No i oczywiście myślę, że śmiało możemy też mówić o tym natchnieniu, że ono pochodzi od Ducha Świętego, natchnienie proroków, tych pisarzy, prawda, którzy pisali, redagowali Pismo Święte.
Oczywiście, że działanie Ducha Świętego również w tym kontekście jest bardzo dobrze widoczne.
No i właśnie potem mamy owoce tego, co już opisuje nam Nowy Testament, szczególnie Dzieje Apostolskie, że właściwie to była taka eksplozja tego Ducha Świętego w nauczaniu apostolskim, bo popatrzmy, jak oni byli też skuteczni. Tak. Wiadomo, że byli wielkiego formatu i napełnieni, ale to byli przecież rybacy, najczęściej prości ludzie tam, tak. Ale mieli, no co mieli, no tą moc pochodzącą właśnie od Palomego Ducha Świętego, prawda? I skuteczność, że zakładali te wspólnoty.
W nich się realizowały te wszystkie obietnice właśnie, których słuchaliśmy z Ewangelii Świętego Jana, Jezusowe obietnice na temat Parakleta, którego pośle, jeśli uwierzycie, że Ojciec mnie posłał, ja was posyłam, ale jeszcze pośle wam właśnie owego Parakleta, owego pomocnika wzmacniającego, ukazującego właściwą drogę. I w tym momencie właśnie te obietnice zaczynają się realizować. I tak jak lud Starego Przymierza doświadczał Bożego działania i niezwykłych znaków, które poprowadziły ich w tym kierunku realizacji Bożych obietnic, tak tu widzimy, jak jeśli człowiek poddawał się działaniu Ducha Świętego, to Ewangelia była głoszona prawdziwa i niezmienna. Jeśli natomiast chciał ją wykrzywiać, no to możemy poczytać te fragmenty o różnych próbach defraudacji nawet w Dziejach Apostolskich. Co się z takimi ludźmi może dziać?
Tak jest. Mam już telefon, myślę, że na temat. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Marek z diecezji tarnowskiej.
Witamy.
Mam takie pytanie, czy może taką pewną koncepcję. Chciałbym prosić o potwierdzenie, bo ja odbieram, że w dniu zmartwychwstania, gdy Jezus wzywał apostołów, weźmijcie Ducha Świętego, oni jeszcze nie byli gotowi, nie przyjęli Go w pełni, nie byli gotowi przyjąć Go w pełni. Nawet jeszcze w niebo wstąpienia mówili, pytali, czy Panie, czy wtedy odnowisz Królestwo Izraela. I ja to tak odbieram, że dopiero te ostatnie 10 dni przed zesłaniem Ducha Świętego, kiedy pozostawali wszyscy na modlitwie, przede wszystkim wraz z Matką Bożą, która, tak mi się wydaje, to właśnie było takie decydujące, że to ona nauczyła ich, jak przyjmować wolę Bożą, jak w pełni ufnie przyjąć wolę Bożą. I wtedy dopiero jesteśmy gotowi przyjąć Ducha Świętego, gdy najlepszą drogą do przyjęcia Ducha Świętego jest iść za wzorem Matki Bożej. Tak ja to odbieram. Prosiłbym o potwierdzenie i przechodzę na odbiór.
Panie Marku, dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie.
Oczywiście, panie Marku. Maryja jest najlepszym przewodnikiem w drodze prowadzącej do zbawienia. Tu nie ulega żadnej wątpliwości. Oczywiście najlepszym pośrednikiem na tej drodze jest Jezus Chrystus, ale może ja o jeszcze innej pewnej koncepcji chciałbym powiedzieć, dlatego że tutaj mamy do czynienia z dwoma różnymi próbami przedstawienia Pięćdziesiątnicy. Dlatego ja w komentarzach celowo zaznaczałem, że to jest Pięćdziesiątnica Łukaszowa, to jest Pięćdziesiątnica Janowa, to jest Pięćdziesiątnica Pawłowa. Każdy z nich przedstawia w jakiś sposób Duch Święty nie tyle był posyłany, ile przyjmowany przez uczniów. Każdy z tych wielkich apostołów miał swoją myśl teologiczną, którą chciał przekazać swoim odbiorcom. I ta myśl teologiczna doczekała się takiego skrystalizowania pewnego porządku liturgicznego. Pamiętamy, że mamy okres 40 dni przygotowania do Zmartwychwstania Pańskiego, do Wielkiego i Świętego Triduum Paschalnego. Potem mamy 40 dni w normalnym porządku, kiedy nie przesuwamy w niebo wstąpienia Pańskiego na niedzielę. Mamy 40 dni objawiania się Jezusa po swoim zmartwychwstaniu. I wreszcie mamy 10 dni po Jego w niebo wstąpieniu, kiedy uczniowie trwają na modlitwie wraz z Maryją i apostołowie wraz z Maryją i innymi uczniami i zostaje im dany Duch Święty. Myślę, że dobrze jest iść za tą myślą Kościoła, który od lat właśnie w takich trzech segmentach obchodził to wielkie wydarzenie, jakim było wydarzenie paschalne Jezusa Chrystusa. 40 Kościół. Dni przygotowania paschalnego, 40 dni objawiania się Jezusa po zmartwychwstaniu i 10 dni modlitwy i oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego.
Tutaj też nie sposób zapytać przy tej okazji, księże profesorze, jak ksiądz może nie ocenia jako człowiek, czy jako kapłan, teolog, tylko właśnie jako teolog, ruchy charyzmatyczne. Czy to jest tak na przykład, że jest ta większa rzesza średnia kościoła, która właśnie przeżywa obecność Ducha Świętego, tak jak my według liturgii, ale jest jeszcze wybrana cząstka, która ma tę łaskę, że może bardziej, nie wiem, bo tam są mówienie językami, tłumaczenie tych języków. Jak to też rozumieć? Czy to jest po prostu dar, czy zaangażowanie danej wspólnoty, danej grupy? Bo wiemy, że nieraz no, ci wierzący, chodzący raz w tygodniu, czy tam kilka razy w tygodniu do kościoła, do świątyni, no tak nieraz patrzą ukradkiem ze zazdrością, nie? Że no, ci to mają jakąś tam łaskę większą, tak?
Czy, jak nie, to myślę, oceniać? Że tutaj nie można mówić o większej czy mniejszej łasce. Oczywiście wszystkie dary będące charyzmatami mają swoją podwójną charakterystykę. Przede wszystkim to jest dar darmo dany, czyli nie otrzymuje się go za coś na podstawie jakichś swoich talentów, zdolności, umiejętności. A drugie i myślę jeszcze ważniejsze, to jest dar dany ku budowaniu Kościoła. Czyli nie jest dany dla mnie, nie jest po to, by mnie ludzie podziwiali, że ja ten dar posiadam, tylko ja tym darem mam służyć budowaniu Kościoła. I myślę, że rzecz w tym, jedni więcej, drudzy mniej, no otwarciu się na działania Ducha Świętego. Jeżeli otworzymy się na działanie Ducha Świętego, to On nam da ten dar unikalny, który będzie danym mi, abym ja służył nim Kościołowi.
Ale dar konkretny też taki.
Bardzo konkretny.
Czyli co, można powiedzieć tak, że do tej pory ktoś był całkowitym afonem, nagle otrzymuje dar pięknego głosu, tak?
I niekoniecznie, bo może Pan Bóg obdarować chęcią służenia swoim pięknym głosem, którego człowiek do tej pory nie odkrył. Ja muszę się przyznać tutaj przed mikrofonem, że ja dar śpiewu otrzymałem od dziecka, ale odkryłem go dopiero będąc w seminarium. Ja nie miałem pojęcia, że ja potrafię śpiewać. I myślę, że również Pan Bóg na takich naturalnych darach dotec natury.
To nie jest tak, że coś nagle z dnia na dzień przyszło? Nie, też może być, ale
Pan Bóg jest wolny w tym, może ze wszystkiego zrobić
tak
wszystko.
Jest, więc tak jest. I to się dzieje. Drodzy Państwo, odbieramy telefony, szukając Słowa Bożego. Mamy kolejny telefon, konkretny głos. Proszę bardzo, słuchamy.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków mamy. Pan Paweł, poznajemy.
Tak, Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu księżom. I tak, ja bym miał najpierw refleksję, a potem będę miał pytanie na końcu. Otóż, nie wiem czy słuszną refleksję, scena opisana w Dziejach Apostolskich ukazuje nam, że rzeczywistość, którą tworzy Duch Święty, jest rzeczywistością widzialnym. Tutaj jakoby ogniste języki ognia. Więc coś takiego tu się dzieje, że to się niejako wymyka ta rzeczywistość z obszaru wiary i słów błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jednak te widzialne oznaki Ducha Świętego tworzą rzeczywistość niewidzialną, która wyraża się z kolei w znamionach duchowych dokonywanych w duszy człowieka. A są to znamiona dobra, bo to, co od ducha pochodzi, jest zawsze dobre. Natomiast, jak mówi święty Paweł, złe uczynki wywodzą się z ciała. I to też następne słowa świętego Pawła, kto z kolei postępuje według ducha, nie słucha potrzeptów ciała. I jednym z najważniejszych darów Ducha Świętego jest spokój, który pojawia się w Ewangelii, w pierwszych słowach. Jest to ten szczególny rodzaj pokoju, pokoju Chrystusowego, który przewyższa wszelki ludzki umysł. To też są słowa świętego Pawła. I jak się pojawi ten pokój, to poznamy go po tym, że on sam zatroszczy się o stan ludzkiego umysłu i ludzkiego serca. I jest to rodzaj błogostanu. A teraz pytanie. Zdanie, które wypowiada Jezus, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, ma kształt gramatyczny, z którym można by się nie zgodzić, bo powinno brzmieć, którym grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone. A jednak Ewangelia się nie myli i jest napisane, że są im odpuszczone. Gdyby ksiądz, profesor mógł
tak
rzucić...
Panie Pawle, dziękujemy bardzo. Już ksiądz profesor rzuca światło.
Tak, ja przede wszystkim dziękuję za tę refleksję dotyczącą tej rzeczywistości widzialnej, która buduje rzeczywistość niewidzialną. To jak najbardziej trafne, panie Pawle, to tu możemy tylko kropkę postawić po tym, co pan powiedział. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie, są im odpuszczone, ja myślę, że tutaj trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że Biblia jest dziełem bosko-ludzkim, a zatem objawia, przekazuje objawienie dane przez Boga, ale słowami ludzkimi. I taki był po prostu sposób pisania pewnych tekstów, gdzie używano czasu teraźniejszego na określenie czasu przyszłego. Tak zresztą, jak i my dzisiaj robimy. Po audycji idę do swoich obowiązków, prawda? Ja nie teraz idę, ale po audycji dopiero pójdę. Możemy to zrzucić, w cudzysłowie, zrzucić na karp języka ludzkiego tej wypowiedzi. Oczywiście skutek będzie natychmiastowy, ale jednak sięgający ku przyszłości.
Czyli to odpuszczenie, no...
Dokonuje się teraz, się tu, ale skutki...
Ma swoje owoce w przyszłości. Tak. To jak na przykład wierzyli dawniej starożytni, prawda, że na przykład walcząc gdzieś tam, będą potem na polach elizejskich, prawda, przebywać, bo to, co teraz robią... Tak przynajmniej była taka dialog, bo w Gladiatorze pamiętamy, że on mówi, że żołnierze, walczymy teraz za Cezara, kto
Odda życie. W Grecji panowało to przekonanie o tych polach elizejskich, na których będą przeżywali swoje szczęśliwe chwile.
Ale że właśnie tu się decyduje, co będzie tam, prawda, w przyszłości. A my oczywiście
tak, mamy... tu tym bardziej jeszcze, bo tu sięgamy jeszcze mocniejszego, dużo głębszego znaczenia, niż tylko obecne zasługiwanie na to, co będzie miało miejsce w przyszłości, bo tutaj te słowa, musimy pamiętać, odnoszą się do rzeczywistości sakramentalnej, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. To jest ewidentnie władza, której Chrystus udziela swoim uczniom, władza szafowania sakramentami. Więc tu sięgamy jeszcze większej głębi niż tylko zasługiwania w teraźniejszości.
Tak, nie ma tego warunku, nie? Którym odpuścicie grzechy, ja to ocenię, czy będą im odpuszczone, prawda? Ja Pan, nie? Tylko tutaj jest zostawienie władzy, przekazanie władzy, mówimy.
Tu jest argument ku temu, że sakrament pokuty i pojednania sprawowany mocą Chrystusa, ale przez szafarza we właściwy sposób ordynowanego ma swoją moc.
No i też dowód przy egzorcyzmach to wychodzi, szczególnie kiedy właśnie ten szatan może oskarżać egzorcystę, tak, ale tylko z grzechów tych niewyspowiadanych, prawda? Które, tak. A te, które są wyspowiadane, nie istnieją, nie ma ich. Tak. Nie może ich...
Zostało
tak, odpuszczone. I mamy telefon kolejny. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Prosimy.
Czy proszę już można ojcze mówić?
Bo pan Krzysztof, ale szybciutko panie Krzysztofie, dobrze? Bo
tak, bardzo szybko, naturalnie.
No już jest pan na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, słuchamy.
No więc to, tak, czy ja może bym tylko takie, bo to się rzeczywiście ta egzegeza dzisiaj nakłada dla mnie na taką niezwykle emocjonującą sprawę, jaką jest to, że dzisiaj nasza młodzież się gromadzi wokół tego źródła Chrztu Świętego, gdzie i Mieszko został chrzczony, i biskup Jordan, i całe nasze chrześcijańskie korzenie.
A Lednica, wiemy.
Sprawa zesłania Ducha Świętego jest par excellence sprawą Chrztu Świętego. I tutaj chcę właśnie dać takie świadectwo, że w 92 roku ojciec Jan Góra w pewnym momencie powiedział do mnie, słuchaj, naszym domem i zamieszkaniem jest nasze powołanie. I mnie się wydaje, że to dzisiaj zresztą dzieliłem się tym skrzydłem z Kubisiem również. Mnie się wydaje, że to jest właśnie taka sprawa, że on to wtedy powiedział proroczo. Bo to, co on dokonał przy takiej ogromnej radości Ojca Świętego Jana Pawła II, to się tak rzeczywiście stało. I to jest to, że Duch Święty nas prowadzi właśnie do... Tam oni śpiewają ci młodzi dzisiaj na Lednicy.
Oczywiście, ale to możemy powiedzieć, że panie Krzysztofie, również każdy z ludzi wierzących jest prowadzony przez Ducha Świętego i może wiele uczynić. Ojciec Jan Góra uczynił to. My możemy na przykład dobrze wychowywać dzieci, wnuki, wpływać jako, mówię, o dorosłych świeckich, czy uczestniczyć w życiu Kościoła także mocy tego Ducha Świętego, bo tutaj nie jest tak podzielone, że tylko jedni mogą tyle, drudzy mniej, ale jeżeli chcemy współpracować z łaską księdza, ksiądz profesor.
Tu jest ogromnie ważne właśnie to otwarcie się nasze na działanie Ducha Świętego, na jego dary, które on chce dać i umieć przyjąć ten dar, umieć rozpoznać w sobie ten dar i umieć tym darem służyć innym. To jest ogromnie ważna rzecz. Często my przez takie pasywne podchodzenie do życia w Kościele zaciemniamy bardzo ten Boży plan zbawienia. Jeśli my wycofujemy się, stajemy grzecznie w kąciku, nic się nie odzywamy, to może przypadkiem zabraknąć tego powiewu ducha, który tam był zaplanowany, a któremu my przez naszą taką bardzo bierną postawę się sprzeciwiliśmy.
Tak, i czasem no jest to, pokutuje to powiedzenie, mówimy, bo Kościół to tam, Kościół to my.
Kościół to my.
Oczywiście. Tylko, prawda, gdzieś tam, prawda, ten władza, księża, biskupi, że jesteśmy tym na czele, jeszcze bym nasz proboszcz, tylko to my jesteśmy wszyscy wspólnotą.
Oczywiście.
Mamy głos kolejny, telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo, tylko nie jest wyciszone. Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy.
Witamy.
Ja tak powiem tak, właśnie czytając Stary Testament, to otrzymałam, że tak powiem, światło Ducha Świętego, które sprawdza się w życiu i właśnie to jest, że Duch Święty jest dla mnie przestrogą i pomocą. To ewidentnie to stwierdzam. Poza tym uważam, że Duch Święty dźwiga ludzi z upadku, bo ja miałam w tym tygodniu takie zdarzenia, które tam w myśl wraca do tego, że byłam w kościele, wyszłam już poza obręb kościoła, bramy kościoła i nagle straciłam równowagę i czułam, że ja lecę na ziemię i tak naprawdę po ludzku to ja już nie byłam w stanie sama się z tego wyjść, bo ja już byłam na poziomie ziemi i nagle jakąś siłą wyprostowałam się i nie runęłam, a skutki byłyby tragiczne, bo to beton i tak dalej. Także uważam, że tutaj była jakaś pomoc Boża. Tak, no to chciałabym to powiedzieć. I chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, niech będzie, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Amen. Panie Teresa, dziękujemy za świadectwo. Też dobrze, że dzisiaj Panie się stało.
No, prosty przykład Bożego planu. Widocznie Pan Bóg miał jakieś ważne zadanie dla Pani Teresy jeszcze do wypełnienia, skoro nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. I myślę, że w takich prostych, zwykłych sprawach też możemy dostrzec działanie, realizację Bożego planu. Tylko musimy na to spojrzeć oczyma wiary. Zresztą jak na wszystko, co w naszym życiu.
Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Rozmawiamy z naszym gościem, księdzem profesorem Sławomirem Stasiakiem, moderatorem dzieła biblijnego w Legnicy, w diecezji legnickiej i za chwilę telefony następne. Jest 18.59.
W tym sercu na wieki ukryłeś nas, odnaleźć Twą miłość już czas. Podnosimy dłonie, oddając Ci cześć, mocy moja uwielbiam Cię. Mocy moja uwielbiam Cię. Jezus, serce Twoje schronieniem mym, Panie, w sercu Twoim mój dom. Umiłował mnie Pan i mogę w sercu Jego trwać. Umiłował mnie Pan. Nas odnaleźć Twą miłość już czas. Podnoszę me dłonie, oddając Ci cześć. Mocy moja uwielbiam Cię. Mocy moja uwielbiam Cię. Jezus, serce Twoje schronienie mym, Panie, w sercu Twoim mój dom.
I mamy telefon, bardzo prosimy.
Halo?
Tak, proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Przepraszam bardzo.
O, pomyłka, to nic nie szkodzi. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Będzie to Panu Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Jerzy. Ja mam do księży pytanie. Pod wpływem którego przymierzamy jesteśmy? Mam na myśli to, że jest mowa o dwóch przymierzach, czyli stare i nowe. Do Hebrajczyków w 8 rozdziale mówi tak. Oto idą dni, mówi Pan, a znowu z domem Izraela i do Judy zawarłem przymierze nowe. Nie takie, jak wy zawarłem z waszymi ojcami, gdy wychodziliście z Egiptu. I teraz tak. Jeremiasz mówi o tym nowym przymierzu w ten sposób. Dlatego idą dni, to znaczy się 23 rozdział. Dlatego o to idą dni, mówi Pan, że już nie będą mówili, jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu tych ziem, do których
tak. Już rozumiemy, panie Jerzy, ideę pana pytania główną, więc może wystarczy. Tu już ksiądz profesor odpowie, stary i nowy przymierz.
Oczywistą rzeczą jest, że żyjemy w nowym przymierzu. Jeremiasz zapowiadał to nowe przymierze. Zresztą wielu proroków Starego Testamentu zapowiadało nowe przymierze, a list do Hebrajczyków właśnie mówi o owym nowym przymierzu zawartym we krwi Chrystusa, a nie starym, które musiało być odnawiane. To, które zostało zawarte we krwi Chrystusa przez Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i dodajmy zesłanie Ducha Świętego, to jest nowe przymierze, w którym my dzisiaj żyjemy.
I odpowiedź dla Pana jest jasna. Zresztą, bo niektórzy też może mylą, też księży profesorze, taki aspekt, że bo potem wiadomo, że po przyjściu Pana Jezusa na ziemię, narodzeniu i tak dalej, no Stary Testament się przedłużał w narodzie izraelskim, prawda, u Żydów i mamy zburzenie świątyni i już nigdy więcej ofiary tam nie będą sprawowane, bo aż się odbuduje. Więc może też czasami to tak jest, tam myśl nam gdzieś ucieka, nie? Że tam no, te ofiary były składane jeszcze.
Właśnie, rozumienie tego nowego przymierza, jeśli spojrzymy z punktu widzenia judaizmu, no to tego nowego przymierza nie było. Oni tak jak odrzucili, znaczna część odrzuciła Chrystusa i jego Ewangelię, my natomiast wierzymy, głęboko wierzymy, że w Jezusie Chrystusie wypełniły się wszystkie obietnice Starego Testamentu i w nim zostało zawarte nowe przymierze i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości.
Właśnie, poza tym też Pascha, wtedy działa się Pascha jedna i druga, prawda? Tutaj ta Chrystusowa, no i ta żydowska i w tym...
Tak, oczywiście, to moglibyśmy sięgnąć do całej historii Paschy Starego Testamentu, która została zrealizowana w nowej Pasze Jezusa Chrystusa, oczywiście... Nie możemy tego ograniczyć tylko do ostatniej wieczerzy, ale do całego dzieła zbawczego, zwłaszcza opisanego przez Ewangelię, przez Jana w czwartej Ewangelii, gdzie Jezus jest ukazany jako ów nowy baranek paschalny, we krwi którego zostaje zawarte właśnie owo nowe przymierze.
I to właśnie jest to. I w tym nowym przymierzu dalej no, jesteśmy i cały czas zanurzeni. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda.
Witamy Pani Wando, bardzo
i mam
proszę.
Taką krótką refleksję. Jezus Chrystus przychodzi w mocy Ducha Świętego. Jest napełniony Duchem, działa przez Ducha i przekazuje Kościołowi. I gdy patrzy się na Jezusa, widać żyjący Kościół. Czuć powiew Ducha, który jest Panem i Ożywicielem. I Duch Święty daje owoce, pokój, radość, jednoczy, uświęca, oczyszcza i ożywia. I całe życie właśnie chrześcijanina w Kościele jest napełnione Duchem Świętym, począwszy od sakramentu Chrztu Świętego. I wszystko zaczyna się właśnie i zależy od naszego serca. W moim sercu też mieszka ten, który jest dawcą pokoju. Od niego mogę czerpać prawdziwy pokój. I Duch Święty jest też wielkim nauczycielem modlitwy i świętości. Nasz rodak, święty Jan Paweł Wielki, był czcicielem Matki Bożej i Ducha Świętego. Kiedy podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny na placu Zwycięstwa wołał: niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. I ten Duch odnawia i działa, czyni cuda w naszych sercach, przyczyniając się do szczęścia na ziemi. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bóg zapłać, dziękuję Pani. To właściwie nie pytanie, tylko dzielenie się.
Ja bym uzupełnił, może nie uzupełnił, ale dodał jeszcze do tych słów, które wypowiedziała Pani Wanda, myśl zawartą w dzisiejszym, czy niedzielnym drugim czytaniu, gdzie jest bardzo mocno pokazane współdziałanie Ducha Świętego z pozostałymi osobami Trójcy Świętej. Paweł w 12 rozdziale, przypomnijmy, pierwszego listu do Koryntian, od 4 wersetu pisze tak: różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są posługiwania, lecz jeden Pan, ewidentnie odniesiony do Jezusa Chrystusa. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, chodzi o Boga Ojca, sprawca wszystkiego we wszystkich. Zatem to działanie Ducha nie jest jakimś działaniem, które byłoby emanacją Boga, emanacją Jezusa Chrystusa, tylko to jest działanie autentycznej osoby, trzeciej osoby Trójcy Świętej.
No i wiadomo, to są, no śmieszne by byłoby tak po ludzku patrząc, ale że te osoby sobie nie, no jedna osoba, trzy osoby, jeden Bóg, ale po prostu nie ma tak, że jakoś się wyprzedzają, czy...
No, współdziałają
tak,
tutaj.
Współdziałanie jest przepiękne.
Tu nawet powiem, niektórzy autorzy ludzcy, od strony ludzkiej, przekazujący Boże objawienie, mieli pewne trudności z przekazaniem tego, w jaki to sposób to działanie poszczególnych osób Trójcy Świętej się przenika, ale generalnie jednak wszyscy mieli w głowie tę myśl i starali się ją jak najwierniej przekazać, że w tych najważniejszych aktach historii zbawienia działa cała Trójca Święta. I w najróżniejsze sposoby próbowano przekazać tę myśl zasadniczą i podstawową. Chociaż mówi się tak, i to nie jest też pozbawione pewnej logiki Bożego działania, działania Trójcy Świętej, że czas Starego Testamentu to jest czas działania Boga Ojca. Czas Nowego Testamentu to jest czas działania Syna Bożego, a czas Kościoła to jest czas działania Ducha Świętego. Oczywiście nigdy nie jest tak, że jedna osoba działa, a pozostałe pozostają kompletnie nieaktywne, ale pewne wzięcie, jak to wyjaśnić, pewien mocniejszy wyraz na działanie konkretnej osoby w tym konkretnym czasie ze względu na określone wydarzenia, tam stwórcze, tu zbawcze, i w czasie Kościoła uświęcając.
Zresztą popatrzmy, od początku świata wszyscy filozofowie, myślący, poważni, nikt z nich nie wątpił, że Boga nie ma, prawda? Że Bóg jest. Tylko problem się pojawiał na pytanie, jaki jest Bóg, prawda? W opisie tego. I tutaj człowiek staje się kaleki, bo brakuje mu tego objawienia właśnie.
Zacytuję jednego z moich profesorów jeszcze z czasów studiów w seminarium, który mówił, że cała nasza trudność mówienia o Bogu polega na tym, że możemy mówić tylko w pewnych analogiach. Możemy porównywać. Ale z kolei z drugiej strony tych analogii musi być jak najmniej, bo w przeciwnym razie wykrzywimy obraz Pana Boga i stworzymy go tylko z pewnych analogii, a nie będziemy chcieli go poznać jako osoby. A to no chyba tak. Jest wielki
no bo Bóg. Ciągle, wiadomo, Bóg jest miłością. To jest takie piękne określenie, bo właśnie każdy może tutaj znaleźć swoje
ubicie. No ale właśnie, tu też się pięknie pokazuje natura Pana Boga, że no my możemy kochać, a Pan Bóg ma tę miłość w swojej naturze.
W kwintesencji.
Tak, i to jest właśnie ta różnica, że my możemy kochać, nas można kochać, ale kwintesencją miłości jest sam Bóg.
No i to wszystko, dzieje zbawienia nas do tego ciągle przekonują, prawda, i dają dowody na to. Mamy telefon, bardzo prosimy, szukając Słowa Bożego, szczęść Boże.
Renata ze Śląska. Proszę księdza, ja dam takie dwa przykłady, jak słuchuję się w głos Ducha Świętego. Jak mnie Pan Jezus obudził przez Eucharystię, to przeczytałam dużo książek. Między innymi przeczytałam Dzienniczek Faustynki. I tam w którymś miejscu pisze, tylko do mnie lubi przychodzić. I tak sobie pomyślałam. To znaczy ona tak powiedziała, tylko do mnie lubi przychodzić. I tak sobie pomyślałam, jak do świętych nie lubi przychodzić, to do mnie przyjdzie, do grzesznika. I zaczęłam unikać komunii. Ale kiedyś byłam i słyszę, mówisz, że cię ożywiłem, a do ciebie nie przychodzę. I drugi przykład. Dużo słyszałam tych napomnień. Kiedyś przyznałam się do Chrystusa przed osobami wierzącymi i zostałam wyśmiana. I w natchnieniu usłyszałam w pogardzie przyjąć owoc ducha, radość i pokój. Chociaż takie dwa, ale dużo słyszałam.
Dziękujemy pani Renato. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Właśnie to jest piękne, że działanie Ducha Świętego możemy rozpoznawać w codzienności. Że czasami przyznam się, ja sam zdarza mi się tak zapatrzeć na jakiegoś świętego, że staram się go imitować, a to nie o to chodzi. Można się od niego uczyć świętości, ale świętość zdobywa się samemu. I to jest właśnie piękne, że te natchnienia mogą i Pan Bóg może nam w konkretnej sytuacji życiowej uświadomić, że nasze rozumowanie nie idzie we właściwym kierunku, że my jednak powinniśmy tak je zmienić, aby ono nas prowadziło do Niego.
Właśnie, bij się teraz w piersi, bo nie wiem, czy to któryś z apostołów powiedział, czy Ojciec Święty, Jan Paweł II, żeby nie marnować natchnień Ducha Świętego. Chyba Ojciec Święty musiał to mówić.
Nie, to jest cytat.
Albo cytat.
To jest cytat z Pisma Świętego, ale też się bije w piersi, że nie potrafię go w tym momencie zlokalizować
w
pamięci.
Nie ma wyjść natchnień, nie, prawda?
Zdaje się, że to będzie pierwszy list do Koryntian i chyba ten 12 rozdział, bo tam Paweł najwięcej na temat darów Ducha Świętego mówi i natchnień również.
Właśnie, marnowanie natchnień. To też jest zjawisko nieraz obecne. Ktoś mówi, że ma jakieś tam, prawda? Też trzeba badać te natchnienia. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Dzień dobry.
Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tylko przyciszamy radio. Jest pan na antenie, tylko radio przyciszamy i mówimy, dobrze?
A mogę wyjść do innego, bo mogę pomyśleć?
O, to jeszcze lepiej, tak, tylko żeby na mnie wracał głos.
Ja wychodzę. Nie ma sprawy. Bo on tutaj pytanie takie...
A na imię, jeśli można?
Rafał.
Rafał, słuchamy. Panie Rafale, śmiało.
Proszę bardzo. Jestem na antenie już?
Tak jest, oczywiście.
Oczywiście. No tutaj ja bym powiedział z takiej sprawy, że jeżeli chodzi o nową teologię, na przykład Renera Lubaka, Hansa von Baltazara, tak? Lub też wcześniejsze wypowiedzi Sokratesa, Platona, to już Arystotelesa, to już do starożytności wracamy, no to w tych kwestiach, no to nam się pojawia w ogóle inna perspektywa odnośnie do zbawienia, odnośnie do Chrystusa, tak? Więc ja bym chciał się dowiedzieć, jak ma się to obecnie do obecnego myślenia teologii. Na to pytanie chciałem odpowiedzieć.
Ale musi nam pan jakiś pewien konkret powiedzieć.
No właśnie, bo tak pan bardzo taką ogólną zasadę podał, nowa perspektywa Jezusa Chrystusa, to znaczy, bo nie rozumiem, o co chodzi. Bo...
Jaka była stara, czy to teraz jest nowa, czy wcześniej była starsza?
Nie, no bo jest...
Z tego, co wiemy, dla Baltazara, dla tutaj...
Henri de Libac.
Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Synem Bożym. Tak. Chyba tu się nic nie zmieniło. Może jakieś nowe dokumenty odkryto.
Tak.
No i teraz też współcześnie powtarzamy ten dogmat.
Ale chciałbym tylko jakby dodać, że po 66 roku, kiedy mieliśmy tutaj sobór, zmienił się w ogóle w Kościele nie tylko kwestie związane z teologią, ale kwestie związane z samym obrządkiem, tak? Takie były kwestie. I to się zmieniło. I teraz, jeżeli to się zmieniło i to się zmieniło na lepsze, jeżeli nasi teolodzy, których uważamy za naszych, powiedzmy tak, bym w to włączył też Jana Pawła II, czy oni podążali tym torem, który sprawia, że Kościół staje się lepszy z dnia na dzień, ponieważ Duch Święty, co odnoszę do dzisiejszej audycji, znaczy Jezus powiedział, że Duch Święty wam powie, co macie robić dalej. Tak powiedział Jezus. To w Ewangelii Janowej możemy sobie sprawdzić, tak? I teraz pytanie, czy to się teraz odbywa w dzisiejszym Kościele, czy możemy to odczytać na podstawie tych danych, które mamy?
Tak jest. Dobrze, panie Rafale, dziękuję.
Myślę, że nie ma potrzeby oceniania, bo nas oceni Pan Bóg i również teologów z ich uprawianej przez nich teologii oceni ich Pan Bóg. Ja myślę, że naszym zadaniem dzisiaj jest odczytywanie tych darów, które Pan Bóg nam daje. I nie tyle ocenianie tego, co się wydarzyło w przeszłości, ile odkrywanie daru, który mi Pan Bóg dał w służbie Kościołowi. I wtedy z tych darów budowania wspólnoty, w której ja żyję. Oczywiście człowiek myślący, człowiek rozsądny, człowiek, który studiuje teologię, będzie podejmował dyskusję, ale nie w takim sensie bardzo ogólnym, bo choćby spojrzeć na nauczanie świętego Jana Pawła II, tu powstają tysiące prac magisterskich i setki prac doktorskich na temat różnych zagadnień, różnych aspektów, które Jan Paweł II poruszył w swoim nauczaniu. Pewnie podobnie powstają prace dotyczące dorobku Henri de Libaca czy innych wielkich teologów okresu przygotowania Soboru Watykańskiego II. Więc tu możemy rozmawiać o bardzo konkretnych zagadnieniach, natomiast o tak ogólnych kwestiach, czy to się dzieje dzięki ich pracy, no pewnie wnieśli ważny wkład w rozwój chrześcijaństwa XXI
wieku. Pytanie, myślę, no, czy Duch Święty działa w Kościele? Działa. Duch Święty, czyli Bóg.
Oczywiście.
Działa, pomyślmy, że profesorze, postać świętego Jana Pawła II, tyle sytuacji, mógł się nie narodzić, bo były komplikacje, już jaką jeszcze był w łonie mamy. Tak. Mógł zginąć w czasie wojny, wypadek, prawda, tak. Potrącił go. Mógł po prostu, nawet sytuacja, gdzie konkretne posłanie na studia, prawda, przez zauważenie przez księdza kardynała Sapiehę, potem i tak dalej, to nie są przypadki, to nie jest plot jakichś, prawda, nie wiadomo jakichś wydarzeń, tylko jest to kierowanie. Być może właśnie, ja wierzę, że on był wybrany już wtedy na następcę świętego Piotra
właśnie
jako
cała
dziecko.
Cała chyba nasza trudność polega na tym, moja zresztą osobiście też i przyznaję się do tego przed wszystkimi radiosłuchaczami również, że jestem...
Spowiedź profesora.
Może nie spowiedź, ale takie osobiste wyznanie. Ja jestem taki z urodzenia, z myślenia matematykiem. Ja mam ścisły umysł i chciałbym, żeby te wszystkie rzeczy, które poznaję, żebym je mógł zdefiniować. Ale doświadczam tajemnicy. I albo ja, stając przed tą tajemnicą, po prostu uwierzę i oddam się działaniu Ducha Świętego, albo nie dam rady zrobić kroku dalej. Więc ten krok... przyjęcia wiarą tego, czego nie jestem w stanie zgłębić umysłem, chyba jest decydujące.
Co lepsze, rzucić się właśnie w ramiona Ducha Świętego, czy stanąć jak słup soli, prawda?
No wiadomo, że rzucić się w ramiona Ducha Świętego.
I tego też jakoś życzymy, żeby każdy z nas. Zresztą podobno naukowcy, ci badający ciało ludzkie, nie mają tutaj wątpliwości, że na przykład oko, nikt nie potrafi oka stworzyć człowieka. Takie ma.
O, wiele, myślę, że wiele innych rzeczy, nauk tak. Też na ten temat.
Więc stworzenie tak tutaj na pewno musi ktoś.
Ja sam pamiętam z moich jeszcze studenckich czasów wypowiedź profesora matematyki, który mówił na temat granic, tak zwanych limesów w matematyce, i w pewnym momencie stwierdził, a tam dalej to już jest tylko Bóg. Profesor matematyki. Więc myślę, że każda nauka przyrodnicza rozpatrywana właśnie pod natchnieniem Ducha Świętego potrafi człowiekowi pokazać również w fizyce, w matematyce, w biologii, w chemii, w różnych takich naukach bardzo przyrodniczych pokazać obecność Pana Boga.
Albo jak poeta to też wyrażą, że mała licha drzewina mówi do niego, że Bóg jest Bóg i czegoś ci więcej. Nie wiem, czy ksiądz profesor stosuje to podsumowanie takie, zastosowanie tak zwane, czy idziemy jeszcze na telefony, na rozmowę?
Możemy jeszcze.
Dobrze,
możemy
to telefony, jeszcze odebrać
jeden telefon. Tak.
Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo.
Ja chciałem powiedzieć swoje trzy grosze wtrącić do dyskusji, mogę?
Witam, ale jakie pana imię?
Jan Zachodniopomorskiego.
Panie Janie, słuchamy.
No to chciałem powiedzieć, że nie dostałem takiego olśnienia i Pan Jezus dla mnie jest Jezus z Nazaretu, jest dla mnie Jezusem z Nazaretu. Nie jest Mesjaszem, nie jest Chrystusem, jest Jezusem z Nazaretu. I chciałem powiedzieć, że Póki co dla mnie to wystarczy.
Nawet ale skąd się panu to wzięło, takie przekonanie?
Ale proszę, ja się bardzo trymuję, chciałbym mnie przerwać, ja wybiję z wątku, ja się pogubię całkowicie, nie?
Aha.
Mogę dokończyć?
Dobrze.
Otóż ja, póki co mnie tam nie interesuje, na przykład bycie chrześcijanem, mnie interesuje figura właśnie bycia uczniem Jezusa Chrystusa, prawda? I to jest właśnie według mnie fundamentalne nauczanie z Panu Jezusa. Pan Jezus, fundamentalne pytanie w Ewangelii. Chcesz być moim uczniem? I tak sobie wykombinowałem, pewnie błędnie, według księży, że uczniem Jezusa Chrystusa może być zarówno ksiądz profesor, który Jezus Nazaretu jest Mesjaszem, jak i ja mogę być uczniem Jezusa Chrystusa, bo ja to wywodzę z podstawowego nauczania Pana Jezusa, który jest faktycznie początkiem Kościoła, który Pan Jezus zbudował, złóż mu błogosławie. Tam w ogóle nie ma odniesienia do Pana Boga. Nie ma żadnego odniesienia do Pana Boga. Problem jest tylko w tym, że żebym ja wszedł na tą drogę właśnie uczeń Jezusa Chrystusa, że z reguły uczeń Jezusa Chrystusa, czy idący do idący tej powiedzmy prawej czy z lewej strony, to z reguły uczeń Jezusa Chrystusa to konał na krzyżu.
Tak. A jeszcze jedno pytanie, czy pan jest ochrzczony, panie Janie, czy pan jest ateistą? O, nie ma odpowiedzi, no bo to by nam tłumaczyło, czy pan po prostu się zniechęcił gdzieś na drodze, ale nie, zagadnienie dosyć mocne na koniec.
Ja myślę, że to wbrew pozorom to wypowiedź pana Jana, mimo że taka może szokująca, ale może być dobrym przyczynkiem do poznania nauczania Jezusa Chrystusa, bo jeżeli pragniemy być uczniami Jezusa Chrystusa, to nie tylko chcemy poznać Go jako osobę, ale chcemy poznać również Jego nauczanie. I tu radziłbym, podpowiedziałbym może tak wszystkim takim wątpiącym, zastanawiającym się Ewangelię świętego Jana. Ile tam Jezus mówi na temat swojej relacji do Ojca i Jego Ojca relacji do Niego i relacji, jaka istnieje pomiędzy Ojcem a Duchem i Synem a Duchem. I to wtedy wyjaśni, że Jezus Chrystus to nie była tylko postać historyczna, Jezus z Nazaretu, postać, która żyła, która nauczała, rabbi, jak go nazywali, ale była to również postać, osoba boska, która pozostawała w ścisłej relacji z Ojcem, Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym.
Zresztą, gdybyśmy z panem Janem może jeszcze pół godziny porozmawiali przy stole, jeszcze tak na spokojnie, ksiądz profesor by otworzył Pismo Święte, to by...
Zapraszam, ja jestem otwarty na tego typu rozmowy. Rozumiem, że to może być też troszeczkę deprymujące przed mikrofonami, ale zapraszam do rozmowy osobistej. Kontakt ze mną można zawsze znaleźć przez ojców w Radiu Maryja.
Tak jest, ale to kazanie na górze też ciekawa myśl, no ale zresztą, panie Janie, gdyby tak było, to pan Jezus mówi, błogosławieni, którzy właśnie są tutaj na ziemi, prawda, prześladowani dla Ewangelii, dla sprawiedliwości, albowiem oni będą tam nagrodzeni, tam będą nazwani synami Bożymi, czyli tam, gdzie? U Boga, u Pana Boga.
Tak.
A przecież tego by nie mówił zwykły nauczyciel, tak. Tylko musiał mieć tą pewność. Zresztą,
ważne
jeżeli pan
jest,
czyta
myślę,
Ewangelię...
taka główna myśl to poznanie Jezusa nie tylko pod względem takim czysto zewnętrznym, ale również jego treści, jego nauczania. I tu podpowiadam, można sięgnąć po Ewangelii świętego Jana.
Oczywiście. Zachęcamy i obo zdanie w domu Ojca Mego. Kto się odważył przez wieki tak nazwać, prawda? Tylko
tak
syn
jest.
Może powiedzieć, co jest u Ojca.
O wiele takich elementów znajdziemy w Ewangelii świętego Jana szczególnie.
Księże profesorze, a więc powracamy. Niedziela zesłania Ducha Świętego. Może pytanie, jak się przygotować na tą niedzielę? Jak zbudzić taką intencję? Duchu Święty, przyjdź do mnie, tak?
Ja myślę, że zawsze bardzo dobrym przygotowaniem do przeżywania każdej uroczystości, a szczególnie uroczystości zesłania Ducha Świętego, jest otwarcie się na działanie Słowa Bożego. Zatrzymaliśmy się nad refleksją, z naszej refleksji nad czytaniami z Dziejów Apostolskich, z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział. Z Dziejów Apostolskich oczywiście rzecz dotyczy drugiego rozdziału z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20. Spróbujmy jeszcze wrócić do tego słowa. Niech ono w nas działa. Wiem, że pewnie niewielka grupa ludzi była w stanie się dodzwonić, podzielić się swoją refleksją. Pewnie znacznie więcej osób chciało, ale niech tylko o to chodzi, by wejść na antenę i tu podzielić się swoją refleksją, ale o to, by przeżyć to słowo, by to słowo w nas działało, by to słowo zrodziło naszą otwartość na działanie Ducha Świętego, który może wzbudzi w nas charyzmat, dar dla dobra Kościoła, którym będziemy mogli służyć na co dzień.
Dziękujemy bardzo. Przypomnę, ksiądz profesor, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy. Pozdrawiamy na koniec, jak zawsze.
Tak, pozdrawiamy. Dzisiaj jest bliskich. Szczególny dzień w diecezji legnickiej, bo dzisiaj jest 2 czerwca. Nie tylko ze względu na 20. rocznicę pierwszej i jedynej pielgrzymki Ojca Świętego do diecezji legnickiej, ale również dzień, w którym obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Łaskawej, która nam patronuje z Krzeszowa. I bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić mojego przyjaciela, który jest proboszczem w Zgorzelcu, w parafii Matki Bożej Łaskawej. O godzinie 18.30 rozpoczęła się msza święta odpustowa i obiecałem, że te pozdrowienia będą. I pozdrawiam więc wszystkich parafian księdza Sławka i wszystkich moich bliskich, oczywiście mamę, siostry, brata, ale chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej osobie, z którą wiele pięknych lat przeżyliśmy w Legnicy, księdza Bogusława Wolańskiego, który w poniedziałek obejmuje parafię w Olszynie Lubańskiej, w dekanacie Lubań. Boguś, pozdrawiam cię, życzę ci wielu łask Ducha Świętego w proboszczowaniu.
Pięknie. Dziękujemy bardzo księdzu profesorowi za spotkanie, za słowo dzisiaj do nas tu skierowane i także słuchaczom za telefony, które tworzyły naszą audycję, szukając Słowa Bożego.
Dziękuję bardzo za życzliwość, otwartość i piękną refleksję nad Słowem Bożym.